Dzień dobry, nazywam się Krystyna Rappenimirska i zapraszam na dzisiejszą odsłonę podcastu Szerszy Kontekst AI. W programie będziemy rozmawiać o różnych kwestiach związanych ze sztuczną inteligencją, opowiemy o tym, jak algorytmy stosowane są w praktyce i jak zmieniają świat wokół nas, a co najważniejsze, przedstawię Państwu osoby, które je tworzą. Moimi dzisiejszymi gośćmi są profesor Tomasz Trzciński, lider grupy roboczej Zero Waste Machine Learning w IDS NCBR.
Dzień dobry.
Oraz dr Sebastian Szymański z Wydziału Artes Liberales z Centrum Badania Ryzyka Systemowego UW.
Dzień dobry.
Dwa różne punkty widzenia, jeden bardziej techniczny, drugi humanistyczny. Zapowiada się ciekawa rozmowa. Panowie, czy sztuczna inteligencja może rozwijać się w sposób zrównoważony i jednocześnie być przyjazna człowiekowi? Co to właściwie oznacza? Mam nadzieję, że podczas dzisiejszego spotkania uda nam się chociaż zbliżyć do poznania odpowiedzi na niektóre z tych pytań. No właśnie, jeżeli słyszycie sformułowanie AI for social impact albo odpowiedzialna, rozwijająca się w zrównoważony sposób sztuczna inteligencja, to co pojawia się w waszych głowach, panie Sebastianie?
Ja jestem trochę podejrzliwy w takich sytuacjach, znaczy, bo ostatnio się pojawiły właśnie takie dwa dosyć nośne hasła, które się spotkały z dużym odzewem i pojawiają się w różnych kontekstach medialnych, właśnie AI for social good i AI for social impact. Ja mam trochę wrażenie, że to jest tak, że duże firmy zaczęły sobie robić teraz jakby kolejną odsłonę dobrego PR-u, bo z jednej strony mamy do czynienia z sytuacją, w której wiele takich obszarów praktycznego zastosowania, na przykład uczenia maszynowego, zostało tak naprawdę w komercyjny, jeżeli chodzi o komercyjne zastosowanie, de facto zmonopolizowane przez kilku takich wielkich globalnych graczy. I wiadomo, że mają z tego tytułu czasami różne problemy. Na przykład w tej chwili pojawiają się różne głosy dotyczące tego, w jaki sposób niektóre z tych zastosowań sztucznej inteligencji regulować, na przykład na poziomie Unii Europejskiej, tak być może w jakichś porozumieniach pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. No, dwa tygodnie temu zostało podpisane porozumienie dotyczące przesyłu danych pomiędzy Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. Więc z jednej strony te firmy czują się pewnie troszeczkę przyciśnięte w ten sposób i próbują pokazać swoją bardziej ludzką twarz. Tak? To znaczy wiemy, że są poważne zarzuty dotyczące nadużyć, jeżeli chodzi o wykorzystywanie danych użytkowników, jeżeli chodzi o to właściwie co się z tymi danymi robi, tak? Jakie są ich praktyczne zastosowania. Więc myślę, że tu jest troszeczkę ten moment, w którym firmy próbują pokazać, no dobrze, ale z drugiej strony to my robimy takie rzeczy, które są właśnie pożyteczne dla wszystkich, biorą pod uwagę jakieś dobro wspólne, no i ogólnie pokazują nas w takim bardzo dobrym świetle.
Czyli można powiedzieć, że trochę taki CSR technologiczny mógłby się kryć za tym hasłem. Tomku, a jak to wygląda z twojej perspektywy? Jak ty byś zdefiniował?
No, wydawało mi się, że muszę się tutaj przygotować ze strony definicyjnej, taką ściągawkę sobie przygotowałem, ale skoro tak bardziej, powiedzmy, bez kozery przechodzimy do tematu, to ja powiedziałbym, że dla mnie jako naukowca ten wątek social impact to jest taka rubryka na końcu artykułu, która niedawno została wmontowana obligatoryjnie do większości publikacji naukowych z dziedziny uczenia maszynowego, która ma pokazywać wpływ na społeczeństwo. W większości przypadków jest to pewnego rodzaju taka, no właśnie, obwaluta, taka dodatek, flażolet, który ma sprawiać, że naukowiec zastanawia się, jak ten wpływ na społeczeństwo powinien, czy jaki on może być z perspektywy algorytmów, które proponujemy, czy metod, które opisujemy w artykule. Natomiast w praktyce to jest często po prostu pewnego rodzaju powtarzalna, kilkuzdaniowa taka, no, modlitwa, jak fajnie byłoby te sztuczne inteligencje w dobie, gdzie rzeczywiście ta wartość dla społeczeństwa rośnie. Przede wszystkim ze względu na to, że te algorytmy są coraz bardziej zaawansowane i coraz więcej mają możliwości, jak można ją wykorzystać dla pożytku takiej szeroko rozumianej populacji, nie tylko dla właśnie komercjalizacji wyników badań, czy uzyskiwania jakichś zysków kapitałowych, czy finansowych.
Odpowiedziałeś bardzo dyplomatycznie i informacyjnie. Ja zapytam jako jakby naukowiec, jaka jest twoja opinia, jakby tutaj rozdzielmy, to jest krok w dobrą stronę, czy to jest na razie coś, co jest pewnego rodzaju, nie wiem, modą albo czymś obligatoryjnym, ale jakby nie jest jeszcze wpisane w DNA, powiedzmy, nadchodzących badań?
Przede wszystkim, to już też kilka rozmów z Krysią mieliśmy na ten temat, wydaje mi się, że my jako badacze zajmujący się sztuczną inteligencją czy uczeniem maszynowym, wchodząc w buty antropologów, socjologów badających przemianę i rzeczywiście no, będących dużo bliżej społeczeństwa, możemy się wypowiadać na temat tych algorytmów, ale dużo więcej mamy kompetencji, jeśli chodzi o ich merytorykę, o to, skąd one wynikają, na jakich danych są bazowane, czy na jakich danych są trenowane, aniżeli na realny wpływ na społeczeństwo. Tak w skrócie, my się po prostu na tym mało znamy. Możemy przewidywać pewne rzeczy, natomiast nasza opinia, no tak jak mówisz, jest tylko i wyłącznie opinią, więc wydaje mi się, że te opinie w dzisiejszych czasach są coraz więcej warte, bo coraz więcej zaprasza się nas do podcastów, do padeli, czy do innych spotkania. Natomiast efektywnie naszą rolą jest trochę bardziej tłumaczenie, trochę wskazywanie, jakie są podstawy tego całego biznesu, w cudzysłowie uczenia maszynowego i tej mechaniki. Mniej oczekiwanie, że my dokładnie zrozumiemy, na którą warstwę społeczną, w jakim zakresie będzie miała wpływ nauka, którą tworzymy.
No i tu dotykamy z mojej perspektywy jakby też bardzo istotnego obszaru, no bo tak jak powiedziałeś, jakby naukowcy są od aspektów technologicznych prac nad samymi algorytmami, z kolei etycy, prawnicy czasami nie posiadają nawet wiedzy, informacji dotyczących jak gdyby zmian w algorytmach. I tutaj jak gdyby może pana, panie Sebastianie, poproszę o odpowiedź na pytanie. Czy są jakieś sposoby, żeby te środowiska ze sobą rozmawiały i jak uniknąć rozproszenia odpowiedzialności za to, co może być efektem tych prac naukowych?
Czy mi się wydaje, że jakby takim naturalnym sposobem to jest stworzenie takich interdyscyplinarnych zespołów. Tak? To znaczy z jednej strony trudno jest robić jakiekolwiek sensowne badania na przykład nad wpływem społecznym tego rodzaju technologii, jeżeli nie ma się kompetentnych specjalistów z zakresu po prostu uczenia maszynowego czy sztucznej inteligencji. Z drugiej strony, tak, jeżeli chodzi już o te rubryczki, o których przedmówca wspomniał, to akurat to moim zdaniem jest najlepszy aspekt tego całego trendu. Tak? To znaczy, wiele rzeczy można zrobić z technicznego punktu widzenia, tak? Natomiast w pewnym momencie powinno pojawić się pytanie, czy niektórych z tych rzeczy powinniśmy robić, tak? Albo czy być może powinniśmy w jakiś sposób narzucić jakieś większe granice, tak? Możemy bez trudu znaleźć kilka albo nawet więcej takich przykładów takich kontrowersyjnych badań, na przykład bardzo kontrowersyjne badanie Michała Kłosińskiego dotyczące możliwości identyfikacji, orientacji, tak, czy tożsamości seksualnej osób na podstawie zdjęć z portalu. To był portal taki społecznościowo-randkowy.
Tak?
Możliwe, że Tinder, nie pamiętam. Tak? No, tak, autorzy tego badania twierdzili, że mamy bardzo dobrą, że tak powiem, możliwość predykcji na podstawie samego zdjęcia. Były bardzo poważne kontrowersje. To znaczy, po pierwsze, tak jakby, co właściwie tutaj się udaje znaleźć? No, bo jest jakaś zależność, ale tak naprawdę, czy tam jakikolwiek silny związek przyczynowy istnieje, trudno powiedzieć. Inna sprawa, która była w tym kontekście poruszana, to, że na przykład daje się bardzo potężne narzędzie do wykorzystania na przykład reżimom, które są negatywnie nastawione do osób nieheteronormatywnych, prawda, i tak dalej. Tak? I akurat w kontekście tego badania żadna taka refleksja się nie, znaczy ze strony samego zespołu, który te badania prowadził, się nie pojawiła, więc tutaj pewnie dobrze by było, gdyby na przykład był tam ktoś, kto by pokazał, że być może warto się zastanowić na przykład, czy w pełni publikować wyniki tych badań, tak, albo czy może w jakiś sposób, nie wiem, samą metodologię badań zmodyfikować i tak dalej.
A ja akurat miałem przyjemność wtedy z Michałem konwersować, bo byliśmy na Stanfordzie w podobnym czasie, zresztą on tam cały czas, jeśli dobrze pamiętam, jest. I to badanie właśnie wyszło, zaczęło się wokół tego bardzo dużo hałasu. Jedną z takich, no właśnie z perspektywy merytorycznej, aspektów, o których wydaje się, że bardzo niewielu osób koniec końców mówiło, był fakt, że te zdjęcia, które są publikowane w tych sieciach społecznościowych, szczególnie randkowych, one są nacechowane nawet ponad taką zwykłą, normalną, powiedzmy, wizualność tych osób, po to właśnie, żeby podkreślić pewne cechy, a przykuć uwagę odpowiedniej grupy, no, zainteresowanych odbiorców. W związku z tym między profilowaniem na podstawie zdjęcia charakterystyki czy właśnie preferencji seksualnych, a analizą zdjęć z tego konkretnego serwisu, nawet Michał o tym wspominał, że to jest no, mało miarodajne. To znaczy, tak jakby na bazie tego, jak wyglądają kibice na meczu, nie wiem, Polska-Niemcy, weryfikować, jak wygląda szary, chodzący po Warszawie Polak. No nie wszyscy się ubierają na biało-czerwono, nie wszyscy mają wymalowane policzki, co nie zmienia faktu, że nadal są Polakami.
To jest na pewno bardzo ciekawy przypadek, jak gdyby nawiązuje do tego, o co teraz chciałam was zapytać. Czy waszym zdaniem AI Act, czyli próba jak gdyby uregulowania pewnych zagadnień związanych z rozwojem sztucznej inteligencji, wesprze jej odpowiedzialny rozwój. Dokument skupia się w dużej mierze na rozwiązaniach, które no właśnie uniemożliwiają stosowanie sztucznej inteligencji do rzeczy, których się boimy, takich jak na przykład rozpoznawanie rysów twarzy w miejscach publicznych, prewencyjna obserwacja potencjalnych kryminalistów. Czy tego typu rozwiązania, regulacje zwiększą zaufanie społeczne do sztucznej inteligencji? Jakie inne efekty mogą się pojawić wskutek takich regulacji?
Pierwsza rzecz to jest tak, że tam nie ma zakazu stosowania tak zwanej sztucznej inteligencji, na przykład rozpoznawania twarzy, tak, tylko są podwyższone standardy do tego rodzaju zastosowań, bo tam wskazano coś, co się nazywa zastosowaniami wysokiego ryzyka i wobec tych rozwiązań są albo z jednej strony są podwyższone wymagania, a z drugiej strony są pewne ograniczenia dotyczące na przykład możliwości finansowania tego rodzaju rozwiązań z publicznych pieniędzy, tak? Na przykład, nie wiem, tak zwane black boxy, tak? Czyli te sieci, na przykład tego typu sieci neuronowe, w stosunku do których trudno jest podać jednoznaczne wyjaśnienie decyzji podejmowanych przez sieć, na przykład nie zastosowania takich narzędzi nie będą mogły być na przykład finansowane z programów badawczych Unii Europejskiej, albo będzie trudniej uzyskać finansowanie. Na przykład teraz z zespołem składaliśmy projekt w jednym z koli programu Horizon i tam na przykład bardzo silny był nacisk na to, żeby pokazać, jakie będą te metody explainable AI stosowane w tym badaniu. Odpowiadając na pytanie, czy podniesie poziom zaufania, zawsze z regulacjami jest tak, że mamy nadzieję na to, że one podniosą poziom zaufania. Jeżeli mówimy o Unii Europejskiej, to nie jest pierwsza regulacja, bo już jest od 2018 roku są wytyczne, etyczne dotyczące godnych zaufania sztucznej inteligencji i to w ogóle ta idea godnej zaufania sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej jest rozwijana, jeżeli chodzi o te kwestie regulacyjne. To znaczy o stworzenie takich wymogów, które są nakładane na różne zastosowania tej technologii, żeby różni interesariusze, różnego rodzaju użytkownicy, o tak, mieli dobre racje, żeby mieć do tej technologii zaufanie. Tak? Czyli z jednej strony chodzi o to, żeby to była technologia, która jest pod względem technicznym niezawodna, ale z drugiej strony, żeby ona respektowała pewne fundamentalne prawa, które są zapisane na przykład w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, czy takich międzynarodowych dokumentach dotyczących praw człowieka i obywatela. Więc ja myślę, że na pewno to jest sygnał dla obywateli Unii Europejskiej, że jeśli chodzi przede wszystkim o ich dane i sposób ich wykorzystywania ich danych, to Unia widzi potrzebę nałożenia sporych ograniczeń z jednej strony na to, jakiego rodzaju dane są gromadzone. Tu mieliśmy RODO, prawda, i ich implementację w regulacjach krajowych. Z drugiej strony, no to są właśnie te wytyczne etyczne, które narzucają, na razie to są, tak, ponieważ nie ma tutaj, że tak powiem, obligatoryjnego konieczności stosowania tego dokumentu w tej chwili, jest raczej takie, są różnego rodzaju zachęty czy to do firm, czy jakichś organizacji publicznych, żeby te wytyczne u siebie respektować. Wreszcie trzecie, no to ten właśnie akt unijny, który będzie, ten AI Act, który tak naprawdę będzie, jest narzędziem, który będzie mówiąc wprost, trochę utrudniał życie tym takim międzynarodowym gigantom cyfrowym, jeżeli chodzi na przykład o o monopolizowanie pewnych obszarów zastosowania tej technologii, jeżeli chodzi o gromadzenie i wykorzystywanie danych użytkowników, prawda, i tak dalej. Natomiast czy sama regulacja się prosto przekłada na zaufanie do technologii? Mi się wydaje, że nie. Tak? Znaczy sama regulacja tworzy pewne ramy, natomiast to, co będzie tak naprawdę najważniejsze, to w jaki sposób ta regulacja będzie, tak znaczy jak ona będzie wyglądała w praktyce i czy obywatele będą widzieli. Tak? Mam wrażenie, na przykład jeżeli chodzi o RODO, to obywatele widzą, że to jest. Tak? Chociażby z tego względu, że trzeba wypełniać różnego rodzaju
dokumenty. No tak, ale pewnie większość nie do końca rozumie w sumie, co się kryje za hasłem RODO, jakby tak naprawdę. Jakby to jest takie też hasło, które zwraca bardzo mocno uwagę na coś, ale jeżeli myślę, że zapytamy większość ludzi tak naprawdę, czy rozumie przepisy, no to tutaj myślę, że może być przestrzeń do edukacji i do poprawy. Pytanie, czy
pewnie
też ta nadwrażliwość
tak,
może wychodzi na plus ostatecznie.
Pewnie tak, ale z drugiej strony jest tak, że ludzie wiedzą na przykład, że nie wiem, mogą żądać, ażeby ich dane na przykład zostały usunięte z jakiegoś spisu. Tak?
Okay.
To już jest coś, tak? I myślę, że tutaj jest podobnie, tak? No bo mamy do czynienia z technologią, która bardzo często jest niewidoczna, bo nie wiem, powiedzmy, nie wiem, takie rzeczy jak systemy rekomendacyjne, tak? Czy różnego rodzaju systemy do profilowania użytkowników. Pojawiają się na przykład rekomendacje dotyczące kolejnych zakupów, ale nikt nie widzi tego jako jakiegoś oddzielnego rodzaju technologii, tak? Bo ona po prostu jest niewidoczna, tak? Najczęściej użytkownicy mają styczność z tym, nie wiem, w komunikacji za pośrednictwem internetu, ale nie widać różnicy pomiędzy innymi rodzajami tak, komunikacji, a takimi komunikacjami, w których uczenie maszynowe na przykład jest wykorzystywane.
No, to jest chyba taki też cel generalnie tych algorytmów, żeby ich nie było widać, więc powiedzmy ta ukryta broń, jaką firmy mają w stosunku do konsumentów, ona z powodów tego, że dodatkowe, nie wiem, obostrzenia, czy dodatkowe jakiś ciężar na przerzucenie na klienta, na przykład klikania wszystkich swoich preferencji, zamiast profilowania przy wykorzystaniu ich wcześniejszych danych, powodował, że ludzie odchodzili od tych zakupów i po prostu nie chcieli dokonywać zakupów, więc ten system rekomendacyjny trochę w ten sposób pomagał. Takie było oczywiście założenie, jak to koniec końców się, jakby do czego doszło, to jest inna sprawa. Natomiast ta analogia do RODO myślę, że jest trafna, bo zaufanie buduje się na podstawie pewnego rodzaju obserwacji. Dlatego ta wyjaśnialna sztuczna inteligencja ma pewnego rodzaju, no, składa taką obietnicę, że jeśli człowiek będzie rozumiał, jak algorytm działa, to jest mu łatwiej temu algorytmowi zaufać. Nie jest to warunek wystarczający. Oprócz tego trzeba jeszcze założyć, tak jak, nie wiem, funkcjonujemy my w społeczeństwie, to, że wiem, że z drugiej strony jest człowiek, on słyszy, co ja do niego mówię i nawiązuje ze mną jakiś kontakt, naturalnie nie przekłada się na moje ogromne zaufanie do niego. To jest kwestia tylko, powiedzmy, takiej wstępnej analizy, że po drugiej stronie jest algorytm sztucznej inteligencji. On ma jakieś ramy, które Unia Europejska prawnie wytyczyła. W związku z tym, jeśli on występuje i ze mną wchodzi w jakąś interakcję, to w pewnym stopniu, w cudzysłowie, jest certyfikowany. W szczególności, jeśli chodzi o właśnie takie zastosowania wysokiego ryzyka, czyli takie, które wykorzystują dane, no stricte, nie wiem, biometryczne czy osobowe. Natomiast oczywiście, no, ryzyko, które się z tym wiąże, jest takie, że innowacja, wszystkie firmy technologiczne, które rzeczywiście teraz są powstrzymywane od takiego naturalnego kopiowania rozwiązań z innych rynków, na polski czy na europejski, no co najmniej będą musiały dwa razy dłużej zastanowić, w wyniku czego będziemy mieli na przykład opóźniony dostęp do tych technologii. Czy to jest dobre czy złe, to pewnie czas pokaże, ale to jest efekt, o którym warto przynajmniej wspomnieć w kontekście jakichkolwiek regulacji. Ja osobiście cieszę się, że w tych regulacjach nie ma tych, że na szczęście zostały wyłączone aspekty badawcze, bo to de facto paraliżowałoby codzienną moją pracę, w szczególności uzyskiwanie pozwoleń, nie wiem, z komitetu etycznego, czy jakieś inne tego typu znane na przykład z badań w biologii, czy w naukach ścisłych, nie zostały włączone w ten AI, za czym bardzo mocno zabiegałem, zresztą zresztą i też próbowałem swoje własne siły jakoś przełożyć na to, co się tam, co było dyskutowane. Efektywnie wydaje mi się, że te komercyjne aplikacje czy komercyjne zastosowania sztucznej inteligencji rzeczywiście będą wzbudzały takie wrażenie, że ktoś na to wcześniej patrzył. I chyba o to chodziło.
A co z rozdzieleniem, powiedziałabym, kościoła i państwa, czyli osobami, które jakby są naukowcami, ale również są związane ze światem biznesu? To znaczy, jak transparentnie i jasno rozdzielić ten postęp naukowy i wiedzę, i informacje, know-how całe, które się zdobywa w procesie badawczym, a jak gdyby łączeniem tych ról w biznesie.
Ja myślę, że to jest akurat w przypadku jej aktu dosyć klarowne, bo tam mówimy o aplikacjach. To nie chodzi o know-how. Know-how zostaje w głowie człowieka jednego, czy w jednej, czy w drugiej organizacji. Natomiast trochę jak z licencjami na oprogramowanie. To, że ja jestem jako badacz zobligowany na przykład do publikowania rezultatów moich badań, bo zostały sfinansowane z pieniędzy publicznych, nie oznacza, że przy publikowaniu mogę na przykład licencję wprowadzić, która zakaże korzystania z tej licencji w formie komercyjnej. Myślę, że tutaj tak samo. Oczywiście know-how będzie gdzieś tam przenikał, ale to nie o samą wiedzę chodzi, tylko w szczególności o te zastosowania i w szczególności o te modele, które niekontrolowane i w jakikolwiek sposób nie wpadające w ten rygor wysokiego ryzyka zastosowań, mogą okazać się po prostu niebezpieczne. I to nie chodzi o takie niebezpieczeństwo, powiedzmy, nie wiem, fizyczne, że ktoś ten model go pobije i nie będzie w stanie dojść do szpitala, tylko niebezpieczeństwo wynikające właśnie z tego, że duża część naszego życia już dzieje się w tym cyfrowym świecie. No i jako szarzy, mali ludzie nie jesteśmy w stanie pewnie odeprzeć naporu, nie wiem, modeli generatywnych, które podszywają się pod nasze dzieci. Na poziomie państwa, bo to zdarza mi się wielokrotnie już odpowiadać na to pytanie jako zagrożenie sztucznej inteligencji, w szczególności właśnie w kontekście deepfake'ów, odpowiadam, że deepfake'i istniały od 2017 i ja przynajmniej, może to moja ignorancja, ale nie słyszałem o żadnej rewolucji czy wojnie, która została przez deepfake'a stworzona i wywołana. Raczej dzieje się tak, że jak jakieś zdjęcie jest publikowane, to natychmiastowo pojawia się obok niego przypis, że takie zdjęcie zostało wygenerowane przy użyciu technologii deepfake. W związku z tym miejcie się na baczności, ludzie, którzy na to patrzycie, i uważajcie, czy na pewno to jest rzeczywista informacja, czy tylko ma właśnie fakt medialny. W cudzysłowie.
Tak. Tak, tutaj te zagrożenia dokładnie nie są fizyczne, tak? To jest właśnie możliwość manipulacji, tak? Na mniejszą, na większą skalę, bo to może chodzić o kwestie związane, nie wiem, z decyzjami zakupowymi, tak? Ale może też chodzić o decyzje, na przykład, nie wiem, związane z wyborami politycznymi. Więc jakby tu jest sporo tego rodzaju zagrożeń. I jeszcze wracając do tej kwestii, nazwijmy to edukacji, tak? Ja myślę, że bo wcześniej padło takie stwierdzenie, że większość ludzi, którzy albo korzysta z tych systemów, albo te systemy wywierają na nich wpływ, nie wiedzą, jak działa. Ja myślę, że większość ludzi, którzy korzystają kompetentnie z kuchenki indukcyjnej, by nie potrafiło wyjaśnić, jak to się dzieje, że przekręcamy włącznik i woda w garnku się gotuje. Ale to nie znaczy, że nie są w stanie bezpiecznie z tej technologii korzystać i uzyskiwać to, co chcą, ale właśnie dzięki temu, że są pewne regulacje, które nakładają z jednej strony na producentów jakieś wymogi, tak, dotyczące tego, tak, jak produkt ma wyglądać, a z drugiej strony tego, w jaki sposób użytkownik powinien zostać poinformowany. I tu mamy wiele analogii z innych obszarów, tak, jak na przykład informacje dotyczące produktów bankowych. Banki miały tak bardzo opornie podchodziły do tego, żeby wyjaśniać w taki sposób zrozumiały dla szarego użytkownika, jak konstruowane są niektóre instrumenty finansowe, bo argumentowały w ten sposób, że to są bardzo skomplikowane instrumenty, więc tego się nie da wyjaśnić, ale jakby został wprowadzony ten wymóg, który nakazuje zrobienie takich one-pagerów. Tak?
I okazuje się, że jednak
można. Da się, tak. Oczywiście tak, w przypadku, nie wiem, osoby, która kupuje jakiś rodzaj papieru wartościowego, to czy on jest zbudowany na jakimś tam wzorze matematycznym, czy coś takiego, ma drugorzędne znaczenie. Tak? Raczej chodzi o to, żeby w przystępny sposób wyjaśnić, jakie jest ryzyko, że pieniądze, które włoży, straci, tak? A jak jest szansa na to, że zarobi. W kategoriach zrozumiałych dla kogoś, kto nie jest specjalistą od matematyki, tak, albo nie jest specjalistą po prostu od sektora finansowego. I podobnie jest w przypadku technologii, tak? No, jakby tak większość z użytkowników, kompetentnych użytkowników sklepów internetowych nie wie, jak działają systemy rekomendacyjne, natomiast wiedzą, że dostają jakieś polecenia, tak? I chodziłoby o to, żebyśmy byli świadomi tego, skąd te polecenia się biorą, tak? I ewentualnie, co mogą zrobić, jeżeli się im tego rodzaju działania ze strony sprzedawców internetowych nie podobają.
Obydwoje jesteście nauczycielami i naukowcami i chciałam się zapytać, jak w kontekście, no, absolutnie eksplodującej, bym powiedziała, popularności modeli generatywnych. Jak to wpływa na waszą pracę z uczniami, w sensie studentami, doktorantami? Ale też jak to wpływa na kwestie związane z prowadzeniem badań? Dlatego, że coraz częściej słyszy się o tym, że ChatGPT może pomóc sformułować problem badawczy, albo zainspirować, albo stworzyć kawałek kodu. Jak to wygląda w praktyce i co o tym sądzicie? Jak gdyby to jest krok nieunikniony, w dobrą stronę, niebezpieczny.
Ja mam dużo mniej poprawiania błędów językowych. To tak. W pracach, które się
bardzo dobry jest w generowaniu takich powtarzalnych tekstów, tak? Czyli na przykład, trzeba napisać jakąś taką klauzulę i wtedy tą klauzulę pisać bardzo szybko, elegancko.
Ale nawet jakiegoś takiego refrazowania, czy parafrazowania tego, co ktoś już wcześniej napisał i żeby to brzmiało dużo bardziej solidnie, dużo bardziej zachęcająco, dużo bardziej tak ekscytująco, albo przynajmniej interesująco. To z mojej perspektywy to jest taki pierwszy pozytywny aspekt. Jeśli chodzi o ryzyko wynikające z tego, że rzeczywiście ludzie już kompletnie stracą swoją wolę i oddadzą się Matrixowi i będą tylko wykonywali polecenia z komendy, które widzą, to tutaj ja raczej dostrzegam to jako pewnego rodzaju słabość systemu edukacji, jeśli ja jako nauczyciel akademicki nie jestem w stanie w ten sposób prowadzić zajęć, czy rozmawiać ze studentami, że muszę od nich wymagać czegoś wykraczającego poza to, co ChatGPT daje. Więc de facto dla mnie to jest pewnego rodzaju wyzwanie, dla mnie jako nauczyciela. To raczej inspiruje mnie do tego, żeby jeśli coś jest tyle łatwe, że ChatGPT jest w stanie to wygenerować i ja nie jestem w stanie tego jakby ocenić jako dobre czy złe, to trochę moja wina i trochę muszę w takim razie głębiej pomyśleć. Zresztą ja jestem ogólnie fanem takiego rozumowania, że edukacja jako biznes, jako przemysł, jako pewnego rodzaju oferta, którą my jako społeczeństwo składamy nowym pokoleniom, bo w ten sposób można też na to patrzeć, powinna być ciekawa, powinna być interesująca i powinna być rozwijająca. Jeśli ktoś, nie wiem, 40 lat temu uważał uczenie się na pamięć pana Tadeusza czy tabliczki mnożenia jako ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, to może powinien zastanowić się dwa razy teraz, biorąc pod uwagę, że większość tej wiedzy, czy większość tych umiejętności, które do tej pory były nabywane przez lata praktyki, lata studiów, można wygenerować w sposób automatyczny. Może kwestia właśnie weryfikowania, co jest prawdziwe, co jest nieprawdziwe. Może kwestia tak układania pytań, problemów, żeby one dużo bliżej przypominały to, z czym mierzymy się jako naukowcy, jako badacze, ale też jako pracownicy w życiu codziennym. Może właśnie jak komunikować nasze problemy, tak żeby nie tylko jednoosobowo je rozwiązywać, z czym w Polsce zawsze mieliśmy powiedzmy taką słabość, że ta taka etos jednoosobowych zespołów, które rozwiązywały problemy świata, był nadmiernie eksploatowany, ale już jak budować zespoły, które na bazie lidera, ale są w stanie stworzyć więcej niż tylko ta suma poszczególnych elementów, że tam się wykazują jakąś, nie wiem, synergią, zrozumieniem, jak uczyć się w ogóle komunikacji. Język polski ma to do siebie, że on bardzo łatwo staje się bardzo skomplikowany. Znaczy można praktycznie zdanie trzykrotnie podrzędnie złożone napisać na rozprawce czy na eseju.
Zdania elżbietańskie chyba.
I to nawet, jak czytał ktoś nad Niemnem, czy jakieś inne dzieła naszych twórców, to nawet uzna to za pewnego rodzaju kunszt. Po angielsku, jak zdanie ma więcej niż jedno zdanie podrzędnie złożone, to jest traktowane jako absolutnie niezrozumiałe i nikt nie jest w stanie tego zdania później przetrawić jako... Oczywiście ma to swoje konsekwencje, ta proza angielska jest zupełnie inaczej pisana, ale efektywnie jako forma komunikacji. Uważam, że na przykład to, co robi ChatGPT z esejami, czy z odpowiedziami na pytania na egzaminach, powinno nas nakłonić do takiego, no, takiej refleksji. Czy rzeczywiście chodzi o to, jak najbardziej kunsztownie coś ubrać w słowa, czy jak przekazać wiedzę i przekazać informację, na której nam zależy.
A tworzenie prac naukowych, no bo z tego, co wiem, to już teraz nadmiar zgłaszanych jak gdyby na różnego rodzaju konferencje, również bardzo prestiżowe, jak gdyby paperów, no powoduje, że jak gdyby ta przepustowość i też recenzje rzetelne jak gdyby tych prac, no stają się coraz większym wyzwaniem. I teraz jeżeli ChatGPT, który jak gdyby może mieć super praktyczne zastosowanie też i być bardzo pomocny w tworzeniu takich prac naukowych. Czy to nie będzie katalizatorem dla tego problemu, że będziemy mieć jak gdyby coraz więcej, szybciej i tak obiektywnie jakby dobrych prac nawet?
Na pewno językowo będzie to miało ogromny wpływ. Między innymi na to, jak kraje, które nie mają angielskiego jako języka na ojczystego, będą konkurowały z innymi krajami właśnie anglosaskiej kultury. Jeśli chodzi o nadmiar tego, ile jest aktualnie produkowane, no to na tę chwilę środowisko akademickie, przynajmniej to, w którym my działamy w uczeniu maszynowym i w wizji komputerowej, broni się w sposób taki, że przy składaniu publikacji, czy przy na przykład składaniu, czy recenzowaniu tych publikacji, należy oświadczyć, że te LLM-y, wielkie modele językowe nie zostały wykorzystane do generowania tekstu. One mogą być wykorzystane do parafrazowania, czyli jakby tej zrównania różnic pomiędzy kulturowych, wynikających z braku takiego znajomości języka angielskiego na poziomie natywnym. Natomiast nie może to być jako główne źródło wiedzy i umiejętności. My zresztą teraz, publikując na Ichkaju w Macao, mając artykuł, jakby przechodziliśmy przez cały ten proces, zarówno na poziomie składania, jak i później na poziomie weryfikacji, bo to jak jeszcze artykuł się dostanie, trzeba jeszcze z edytorami na ten temat porozmawiać, jak on ma być sformatowany, etc. To wszystko jest element, który można wywiązać z oświadczeniami, ale znowu wracamy do tego pierwszego punktu. Dla mnie największym plusem wykorzystywania czata czy innych LLM-ów jest to, że po prostu muszę mniej poprawiać językowo błędów i te artykuły są po prostu ciekawsze. Jeśli pod spodem jest merytoryka, która no, w pełni uzasadnia to, że ten artykuł powinien być opublikowany na takiej konferencji, to moim zdaniem on się nadal obroni, a no, niekorzyść, jaką widzę, to tylko dla biur tłumaczeń czy osób, które pomagają w takim edytowaniu post factum.
Znaczy, to jest pewnie bardzo zależne też od dziedziny, tak? No bo na przykład, nie wiem, matematycy nie mają chyba nic przeciwko temu, żeby duża część dowodu matematycznego, która i tak jest praktycznie mechanicznym zastosowaniem pewnych reguł, była wykonana przez maszynę. Zresztą to już się dzieje od dawna, tak? Znaczy, w wielu czasopismach matematycznych publikowane są dowody, z których część to jest po prostu program i efekty pracy tego programu. Są takie dziedziny, w którym po prostu to dosyć trudno wyobrazić sobie tego rodzaju, nazwijmy to, twórcze zastosowanie takich technologii. No, nie wiem, trudno mi sobie wyobrazić, żeby ChatGPT wpadł na jakiś dobry pomysł filozoficzny. Tak? Natomiast na pewno pomoże w wygładzeniu tekstu. Nawiasem mówiąc, ja w ogóle jestem dość sceptyczny, jeżeli chodzi o to, czy tego rodzaju technologie będą pomocne, jeśli chodzi o wpadanie na pomysły, o ten kreatywny aspekt badań. Raczej będą się przydawały w wykonywaniu takich żmudnych, powtarzalnych analiz w rodzaju, nie wiem, tak, jakie będą prawdopodobne cechy jakiejś cząsteczki, która będzie w taki inny sposób kształtowana. Tak? No i zamiast robić po prostu długie badania w laboratorium i sprawdzić na fizycznym obiekcie, jak to będzie wyglądało. Można zrobić model i ten model pokaże przynajmniej w jakimś zakresie, jakie będą właściwości tej cząsteczki. Tak? Albo że powiedzmy, nie wiem, problemy, które są bardzo złożone obliczeniowo, na przykład nie wiem, to, jak się zwija cząsteczka białka, no to można po prostu kazać to policzyć maszynie, tak? I jakby to moim zdaniem jest super, tak? Znaczy w tym sensie, że to zdejmuje z ludzi bardzo dużo takiej głupiej pracy, tak? I mogą w tym czasie poświęcić swoje umiejętności i czas czemuś innemu. Myślę też, że to trochę zmienia zarządzanie zespołami w takich badaniach zespołowych, tak? Że na przykład jeżeli tekst jest pisany przez wiele osób, to wiele łatwiej nadać mu jednolity charakter. Mhm. Nie widać tych kawałków, które są pisane, na przykład, zwłaszcza jeżeli to są specjaliści z różnych dyscyplin, no to są różne sposoby pisania tekstów, tak, i dzięki temu można ten tekst wygładzić i nadać mu taki jednolity charakter.
Chciałabym z wami poruszyć jeszcze inny aspekt związany ze zrównoważonym rozwojem AI, mianowicie jej wpływ na środowisko naturalne. I czy możemy powiedzieć, że AI jest zieloną technologią? Tomku, uśmiecham się do ciebie, dlatego że
tak.
To jest twój obszar zainteresowań i to, co robisz między innymi w Ideas and CBR.
Zgadza się. To są rzeczy, którymi się zajmuję, powiedzmy, już od jakiegoś czasu. Wydaje mi się, że ta wydajność uczenia maszynowego i w ogóle analizy, zresztą trochę jakby nawiązując może do tej poprzedniej dyskusji, zrównoważenia od strony społecznej, czyli tego, jak sztuczna inteligencja wpływa na nasze życie, jak je zmienia, jak sprawia, że niektóre grupy społeczne są mniej lub bardziej, no nie wiem, profilowane, czy dyskryminowane, czy wzmacniane, czy może jak budowane jest nasze społeczeństwo, ma też ten wydźwięk środowiskowy, w szczególności modele, które widzimy teraz, zużywają niesamowite ilości energii, która niestety, ale nadal w dużej części, w Stanach to jest ponad 60%, jest generowana przez paliwa kopalne. W związku z tym można powiedzieć, u nas to myślę, że można by zaryzykować takie stwierdzenie, że tak jak samochody elektryczne, to są tak naprawdę samochody na węgiel. Tak jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to te modele są de facto no, często chatem GPT na węglu bądź w lepszej wersji na gazie, chociaż niewiele większej. Więc sztuczna inteligencja dla mnie to jest tak pewnego rodzaju wyzwanie energetyczne, no bo zobaczmy, nasz mózg, który wykorzystujemy w większości przypadków cały czas w dużo lepszy sposób niż ChatGPT, zużywa jakieś 600 watogodzin na dzień. Żeby Teslą przejechać te 1000 kilometrów, to ona zużywa jakieś 160 kWh, czyli trzy rzędy wielkości więcej. Natomiast żeby wytrenować GPT-3, nawet nie 4, szacunki, jakie są przez naukowców publikowane, to są wydatek energetyczny rzędu 190 MWh, czyli 6 rzędów wielkości więcej niż to, co zużywamy codziennie. Oczywiście, wiadomo, codziennie nie uczymy się całego internetu na pamięć, ale nadal ten rząd wielkości, który kosztuje nas wytworzenie takich modeli, jest ogromny. Przy jeszcze założeniu tego, że właśnie 60% energii lub więcej, w zależności od kraju, pochodzi z źródeł nieodnawialnych, no to ten wpływ na środowisko jest ogromny. Dlatego na tę chwilę stwierdzenie, że sztuczna inteligencja jest zielona, myślę, że jest takim, no powiedzmy, pobożnym życzeniem i na szczęście, to też wracając do tego wątku przypisów na publikacjach, coraz więcej publikacji w ramach tej analizy wpływu na społeczeństwo publikuje swoje szacunki a propos tego, ile tej energii zostało zużyte do wytrenowania modelu. Na przykład Segment Anything, taka publikacja niedawna z Facebooka, oni podali te dane i napisali to całkiem fajnie, że 256 asetek takich procesorów graficznych przez 68 godzin działało, żeby wytrenować ten model i to się przekłada na 7000 mil, przejechanych przez samochód, średnio spalający tyle, ile to w Stanach się pali. Więc jakby zaczynamy przynajmniej o tym mówić. Ja byłbym gorącym orędownikiem, żeby tak jak skupienie na danych jest tą częścią AI aktu, o których wszyscy mówią, żeby jako kolejna część tej analizy, żebyśmy tak jak na lodówkach, na pralkach, żebyśmy montowali czy wymagali od tworzących te rozwiązania pewnego rodzaju deklaracji energetycznej, bo o tym się kompletnie nie mówi albo w ogóle się o tym zapomina. Z drugiej strony ludzie nawet nie wiedzą, ile tak naprawdę kosztuje ich zapytanie do czata GPT z perspektywy no, śladu węglowego, który zostawiamy na świecie. W grupie w IDS akurat skupiamy się na takich fundamentalnych aspektach zwiększenia tej wydajności, między innymi na uczeniu ciągłym, czyli no, tak jak te modele GPT 3, 3,5, 4 na pewno słyszeliście, one sięgają historią tylko do jakiegoś punktu w czasie, do nie wiem, 12 października 2022, albo tam grudnia, albo stycznia kolejnego roku. Dlaczego to jest tak oznajmiane? Dlatego, że wytrenowanie nowego modelu na bazie wiedzy, którą się wcześniej pojęło, jest niemożliwe inaczej niż od zera. Znaczy trzeba cały internet znowu, cały zbiór danych poszerzyć o nowe dane i znowu odpalić tą wielką maszynkę, o której przed chwilą wspominałem, czyli znowu wydać te 190 MWh energetycznych. My pracujemy między innymi nad uczeniem ciągłym, które sprawia, że te modele mogą się douczać w trybie ciągłym, czyli traktować dane jako taki strumień, z którego co chwilę można dobierać kolejne informacje, nie trenując wszystkiego od zera. Drugi aspekt to warunkowane obliczenia, czyli takie, które na przykład siedząc w studio, wiemy, że najprawdopodobniej jakbyśmy wyciągnęli telefon i próbowali sklasyfikować obrazy wokół nas, no to prawdopodobnie nie byłoby tu, nie wiem, kangura czy nosorożca, więc możemy pewnego rodzaju część obliczeń w ogóle pominąć i zapomnieć o niej, nie generując przy tym właśnie dużego obliczeń czy dużego obciążenia energetycznego. No i wreszcie trzeci aspekt, czyli wykorzystanie jak najmniejszej liczby danych do uzyskania jak najlepszych rezultatów. Teraz właśnie ta praca, o której wspominam na konferencji w Macao i Chicago, o której mam nadzieję, że jeszcze usłyszymy szerzej, bazuje na takim założeniu, że jeśli mamy obraz, który jest szerokokątny, w dużych wymiarach, z dużej rozdzielczości, to żeby podjąć decyzję na przykład, czy robot operujący na takim obrazie musi iść prosto w prawo czy w lewo, nie musi patrzeć na cały. Może patrzeć na jeden, drugi, trzeci fragment, który jest dużo mniejszy i na bazie tego podjąć odpowiednią decyzję. Więc jakby reasumując, grupa skupia się na tym i ja wewnętrznie też uważam, że to jest mega ważne z perspektywy tego, gdzie te modele coraz większe, coraz bardziej energożerne podążają, żeby recyklingować, żeby wykorzystywać do czego mamy dostęp i taki zwykły, no common sense, taki zdrowy rozsądek. Po co nam telefon, który ma, nie wiem, czata GPT, jeśli tak naprawdę służy nam on do sprawdzania pisowni? Może warto się zastanowić, w jakich aplikacjach, w jakich kontekstach, z czego korzystamy, po to, żeby tą energię rzeczywiście zredukować, no i sprawić, że ta sztuczna inteligencja rzeczywiście może nie będzie w pełni zielona, ale przynajmniej będzie zieleńsza.
Tak, bo to znaczy to jest fantastyczne, aktualne zagadnienie moim zdaniem. Pierwsza rzecz to jest w ogóle, ile tak naprawdę ten sektor emituje. Bo w tej chwili to już jest właściwie cały taki nowy obszar publikacyjny, tworzenie metodologii, jak obliczyć przypuszczalny tak ślad węglowy na przykład jakiegoś zastosowania uczenia maszynowego. Bo tam to się składa mnóstwo rzeczy. Znaczy pierwsze, że to są jakie algorytmy, jak one zostają zaimplementowane, na jakim sprzęcie są liczone, gdzie to jest liczone, no bo inaczej to będzie wyglądało, jeżeli mamy, nie wiem, w Polsce, w Islandii, czy w Teksasie, tak, gdzie jest najbliższe centrum danych, jakie są zasilane, jak są przesyłane dane, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Tak globalnie szacuje się, że z całego sektora emisje są w tej chwili zbliżone do emisji z całego sektora lotnictwa cywilnego, tak, czyli to jest dużo, ale tak dokładnie nie wiadomo ile. Problem z tymi rozwiązaniami, o których wspominałeś, to znaczy, żeby było coś w rodzaju deklaracji, jest to, że nie mamy dobrych standardów. Mhm. Tak? Tak jak mamy standardy dla lodówek i pralek, to tutaj no co, mamy standardy pewnie dla tych elementów zasilających komputery, tak. Ale cała reszta jest nieustandaryzowana. Tak? Na przykład nie ma standardów dotyczących tego, jak nie wiem, w konsumpcji energii przez centra danych, mhm, gdzie olbrzymia większość energii idzie tak naprawdę nie na to, tak na podtrzymanie pracy sprzętu, czy na ten, tylko na chłodzenie. W związku z tym, jeżeli mamy centrum danych właśnie w tym Teksasie, tak, gdzie jest większość energii elektrycznej ze spalania paliw kopalnych, to wygląda zupełnie inaczej. Mamy, nie wiem, centrum danych na Islandii, gdzie mamy praktycznie czystą energię, tak, plus jeszcze dodatkowo naturalne chłodzenie, w związku z tym wydatek na chłodzenie będzie mniejszy. I to są takie zupełnie praktyczne kwestie dotyczące tego, jak policzyć. Więc więc jakby, znaczy tutaj też jest bardzo duży, że tak powiem, obszar chyba dla regulatorów, tak? To znaczy, jeśli chodzi o właśnie wprowadzenie jakichś takich minimalnych standardów. Ale druga rzecz to jest to, że olbrzymia większość komercyjnych zastosowań obecnie to są zastosowania na obszarze reklamy i rozrywki, tak? Więc mamy do czynienia z sytuacją, w której emitujemy gigantyczne ilości CO2, co się przekłada na to, że co właściwie na przykład teraz widzimy na zewnątrz, po to, żeby, no nie wiem, no poprawiać jakość modeli, które tam przewidują to, czy ktoś kliknie reklamę, czy nie kliknie reklamy i ta poprawa jest tam, powiedzmy, nie wiem, 0,5%, 1%, tak? Bo to są takie inkrementalne przyrosty. Też jest problem teraz, tak? Że te olbrzymie wydatki są nie na takie, tak, znaczy te wydatki, ten wydatek energetyczny nie idzie na jakiś taki istotny przyrost jakości, tylko na taki zupełnie marginalny, bo po prostu, nie wiem, no firmy, te duże firmy mogą sobie na to pozwolić.
Tak? A to w szczególności jest istotne właśnie z perspektywy takich kalkulacji, które te firmy podejmują. Tak jak mamy ten rynek handlu certyfikatami CO2 pomiędzy krajami, który w sposób jasny, klarowny, nawet mimo tego, że to są estymaty, jakieś przybliżenia tego, ile generuje dana gospodarka, to jednak zostało to w jakikolwiek sposób usankcjonowane i między państwami te ilości emisji są regulowane. Tutaj w pełni się z tobą zgadzam, że ten aspekt standaryzacji jest niejasny. My szacujemy, że na przykład taki GPT-3 wygenerował 85 ton dwutlenku węgla, natomiast co to brało pod uwagę, dlaczego, nie wiem, na przykład przesył danych z innych miejsc, albo kolekcjonowanie tych danych, albo nawet ludzie, którzy dojeżdżali samochodami do tego centrum, żeby te dane tam labelować, klikać, etc. Tego zapewne się, tak już wydaje mi się, nie bierze pod uwagę. Jest to ewidentny koszt, który trzeba ponieść. No i jeśli rzeczywiście przedsiębiorstwa, czy jeśli w ogóle firmy komercjalizujące te rozwiązania nie będą traktowały tego jako jakiś element kosztowy, no to piękno kapitalizmu polega na tym, że te 0,5% poprawy jakości rezultatów, które uzyskujemy, prawdopodobnie przełoży się na wielokrotnie więcej zarobionych dolarów niż koszt, który na tę chwilę ponosimy, jeśli chodzi o energię elektryczną. Także zgadzam się w pełni. Wydaje mi się, że po pierwsze trzeba to uświadomić, bo cała rola nasza w tym, żeby wyedukować społeczeństwo, żeby w ogóle patrzeć na to rozwiązanie, nie tylko z perspektywy tych zagrożeń takich fundamentalnych, którzy wszyscy tam próbują na prezentacjach, te robokopy i te śmierć z rakiet, które zostały przez sztuczną inteligencję tam zarządzone, bo to bardzo łatwo wzbudza emocje i zainteresowanie publiki. Natomiast żeby patrzeć na takiego, no powiedzmy, cichego zabójcę, taki trochę czat, którego nikt nie widzi, ale wszyscy no, mają świadomość dużo większego ryzyka, że to realnie może wpłynąć i odcisnąć jakiś ślad na tym, jak my dzisiaj funkcjonujemy. I w pełni zgadzam się, że taka idea porównywania, choćby dawania jakichś analogii do innych przemysłów, no jest jedyną, którą na tę chwilę dysponujemy. My się staramy oczywiście w grupie badawczej minimalizować ten wysiłek, ale jeśli on z takiej szerszej perspektywy nie będzie traktowany jako poważne zagrożenie, tylko jakaś tam fanaberia kogoś, kto sobie to wymyślił, no to w długim terminie na pewno nie dojdziemy do tej zielonej sztucznej inteligencji.
Tak, znaczy ja tutaj znowu uderzę w mój ulubiony ton. Tak. Globalne korporacje bardzo chętnie się przedstawiają w ten sposób. Na przykład no, ulubiony mój przykład to jest Google, który jak się otworzy tą stronę z wyszukiwarką, to na dole jest taki link, który jest zatytułowany Neutralni węglowo 2007 roku. Jak się na to kliknie, to się okazuje, jak ta narracja wygląda. Na mianowicie, że w 2007 roku firma uznała, że do 2030 osiągnie tą neutralność węglową, ale jak się dobrze w to wczytać, to okazuje się, że nie są na najlepszej drodze do tego, żeby w tym zadanym terminie tą neutralność węglową osiągnąć. Znaczy, to jest zresztą moim zdaniem tak naprawdę jeden z najważniejszych wyzwań współcześnie, bo zmiana klimatyczna będzie, już jest tym, z czym, znaczy tym zjawiskiem, z którego konsekwencjami bardzo poważnymi będziemy się borykać. już się borykamy. To jest technologia, która akurat na tym obszarze może mieć fantastyczne zastosowania, począwszy właśnie od, nie wiem, poprawy modeli klimatycznych i lepszego zrozumienia w ogóle, jak w jaki sposób zmiana klimatyczna następuje, poprzez, nie wiem, optymalizację transportu na przykład. Tak? Transport morski jest jednym z większych emitentów gazów cieplarnianych i nawet niewielka poprawa wydajności, tak, jeżeli chodzi o zużycie energii na ten rodzaj transportu, byłaby już wielkim zyskiem. Tak? A tutaj możemy to, nie wiem, przenosić na, nie wiem, zarządzanie transportem na kołowym, prawda, i tak dalej, więc tutaj transport i logistyka jest akurat, zresztą to jest jeden z tych obszarów, na których ta technologia jest bardzo chętnie komercyjnie wykorzystywana. I ma wielki potencjał. Tak? Ale nie wiem, rolnictwo, tak, i nie wiem, przewidywanie zmian pogody i odpowiednie dostosowanie kalendarza i tak dalej. To są takie dziwne rzeczy, można powiedzieć, w kontekście sztucznej inteligencji, mówienia akurat o tym, ale to są znowuż obszary, na których praktyczne zastosowania tej technologii mogą mieć bardzo wyraźny wpływ. A o wiele chętniej właśnie mówi się o tych ogólnych sztucznej inteligencji, Matrixie, Robocopach, prawda?
No bo to jest mniej sexy, no taka, tak, powiedzmy sobie szczerze, to nie jest tak medialny temat, ale no, w szczególności tankowce, a już nie mówię nawet o wycieczkowcach, które ja na pewno rozumiałem, ciekawą rozmowę właśnie z kolegą ze Skandynawii, który opowiadał o tym, jak w Szwecji bardzo tam dba się o to, żeby te samochody były elektryczne, żeby one wszędzie ładowane były, żeby wszystko było jak najzieleńsze się tylko da, tylko zapomniano o takim jednym fragmencie, mianowicie o tym, że do Sztokholmu dobija codziennie tam kilkanaście wycieczkowców, które razem generują tak mniej więcej kilkukrotnie więcej niż dzienne CO2, które silniki samochodowe w Sztokholmie generują. I jakby to są rzeczy, gdzie rzeczywiście, żeby w ogóle sobie zdać sprawę z wielkości tego wydatku energetycznego na trenowanie modeli, czy w ogóle na różnego rodzaju działania komercyjne, to trzeba zacząć o tym mówić, zacząć to mierzyć, jakiś sposób uwarunkowywać to certyfikacją, czy jakimś sposobem zuniwersalizowanym, czy wystandaryzowanym. No i później można rzeczywiście pokazywać, jak ważne to jest. Na razie myślę, że jesteśmy jeszcze cały czas na tym pierwszym etapie, gdzie w ogóle ludzie zaczynają odkrywać, tak jak wspominałeś, tą metodologię oceny wpływu modeli uczenia maszynowego na środowisko. W zrównoważony sposób rzeczywiście możemy je wykorzystywać, czy możemy je wykorzystywać dla dobra tego społeczeństwa, do czego wyszliśmy właśnie w aspektach rolnictwa, czy transportu, ale jako całość, wydaje mi się, że ten interdyscyplinarny znowu aspekt jest absolutnie kluczowy, bo ja się kompletnie nie znam na rolnictwie, choćby tam parę truskawek kiedyś w życiu głównie zjadłem, ale też przykładałem się do wyhodowania. Natomiast pomiędzy nami, informatykami czy naukowcami zajmującymi się sztuczną inteligencją, a właśnie takim sektorem rolnictwa czy transportu, istnieje przepaść językowa, przepaść komunikacji, którą, no, miejmy nadzieję, uda nam się jakoś tam tymi właśnie interdyscyplinarnymi projektami for social good AI-owymi zasypać.
Nie podsumowałabym tego wszystkiego lepiej i ładniej. Chciałam was na koniec zapytać właśnie o zastosowanie, o to, jak przekuć to wszystko w praktykę, i zrobiliście to sami z siebie, więc bardzo wam dziękuję. I dziękuję wam również za to dzisiejsze spotkanie. Moimi gośćmi byli profesor Tomasz Trzciński, lider grupy roboczej Zero Waste w Machine Learning w IDS-NCBR oraz dr Sebastian Szymański z Wydziału Artes Liberales Centrum Badań Ryzyka Systemowego UW. Dziękuję wam bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję.